Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia.
Po raz pierwszy zrobimy inny rodzaj odcinka, czyli tym razem spotykam się z Karolem Chopelem i pogadamy troszeczkę o przeciążeniu i obciążeniu. To będzie, no, mam nadzieję, że nie zbyt długi odcinek tak naprawdę, bo wiem, że jesteśmy w stanie na ten temat powiedzieć aż za dużo. Każdy z nas trochę w innym kierunku na pewno, ale myślę, że każdy z nas ma coś ciekawego do dodania i myślę, że dosyć fajnie jesteśmy w stanie uzupełnić te wspólne tematy. Ja powiem o Karolu tylko kilka prostych rzeczy, a on później doda o sobie więcej. Więc dla mnie Karol jest, w sensie ja Karola znam od dawna, on mnie krócej, ze względu na to, że jeszcze na studiach pamiętam, jak chodziłem na spotkania warszawskiej grupy osteopatycznej, co było ciekawą inicjatywą, tak to nazwijmy. I zawsze jakby widząc to, co Karol wtedy tam opowiadał, no to była... To było dla mnie bardzo duże doświadczenie, tak? I zawsze od tamtej pory w sumie mam cię, Karol, jako takiego bardzo konkretnego i bardzo z ogromną wiedzą po prostu fizjoterapeutę, więc jakby ogromny mój szacunek i bardzo się cieszę też, że możemy się spotkać i że wcześniej mogliśmy też chwilę współpracować, bo to jest dla mnie zawsze super fajne doświadczenie. Także to jest moja jakby część. Ja Karola zawsze kojarzyłem też jako osteopatę, co w sumie koniec końców w tej chwili chyba zeszło mocno na jakikolwiek inny plan, bo w sumie osteopatą nie jesteś de facto.
Dyplomu nie robiłem.
O właśnie. No. Ale studia zrobione.
Prawie całe.
Prawie całe. No. Ale powiedz coś więcej o sobie sam. Bo...
Myślę, że nie ma się co. Witam, bardzo dziękuję za zaproszenie, Kamil. Witam was wszystkich. Jestem fizjoterapeutą mięśniowo-szkieletowym, czyli ja się zajmuję narządem ruchu w kontekście stricte mięśniowo-szkieletowym, czyli nie pracuję raczej z neurologią i tak dalej. Ortopedia, traumatologia, medycyna sportowa i reumatologia to są moje takie działki. Plus tym wszystkim można dodać ten ból chroniczny, bo on oczywiście przewija się przez każdą specjalność, ale uważam, że jest specjalnością samą sobie. Więc to jest mój zakres, nazwijmy to, kompetencji, czy też pacjentów, z którymi głównie pracuję. I co? No, praktykuję już prawie 18 lat. Tyle chyba. Tyle. Nie ma co gadać o sobie. Przejdźmy do tematu. To najważniejsze. Tak,
myślę, że tak. Nie ma co więcej gadać. Ale no właśnie. To, co jeszcze jest istotne, to prowadzisz kursy, to jakby też myślę, że wszyscy wiedzą koniec końców, ale jakby ja ten temat wybrałem zupełnie w sensie nieprzypadkowo. On jest też od długiego czasu jest w mojej głowie. I miałem sam go nagrywać, ale uznałem, że jednak z tobą będzie dużo fajniej to zrobić. A później zobaczyłem, że w sumie i tak szykujesz też coś, co się będzie nazywało bodajże optimal loading.
Progressive loading.
Progressive. A, okej, dobra.
Bardzo blisko. Ale ja wspominam... Bardzo blisko.
Okay. No tak, bo koniec końców progresywne nadal jest optymalne, tak?
Staramy się, żeby było.
Powinno być.
Właśnie
to, tak.
w tym rzecz, tak?
I tu jest klucz, nie? Tak. I właśnie dlatego jest to przeciążenie i obciążenie, bo to też jest, w sumie to też się w tym zawiera. To co zaraz też zrozumiecie, o co nam chodzi. Ja o optimal loading też wspominam w swoim e-booku na temat treningu medycznego właśnie, tak? Bo koniec końców naszą pracą właściwie jest to, żeby znaleźć odpowiednie obciążenie dla danej osoby.
Tak.
Właściwie to opis fizjoterapii.
Szczególnie w kontekście narządu ruchu i to tak. W tym kontekście, tak. Tak,
dokładnie.
Zdecydowanie.
Bo na początku robimy jakąś terapię manualną, jakieś inwazyjne metody, igły, piny, cokolwiek.
No, staramy się po prostu zmodelować ból.
Tak jest, dokładnie.
Zmniejszyć jakąkolwiek skuteczną metodą.
Dla danej osoby skuteczną. Tak, dla każdego to będzie co innego. Nie? I później szukamy tej aktywności, która będzie okej. Okay. Ja to po prostu tak nazywam. I to, co też ostatnio gadaliśmy w sumie, to dla każdego ta aktywność może być inna.
No i tak, zdecydowanie.
W sensie czasami się spodziewamy, że dana aktywność będzie zła, ale mówimy, to spróbuj, przetestuj, zrób sobie 10 minut biegania, pływania albo czegoś. I voilà, okazuje się, że coś, co w mojej głowie dla tej osoby pływanie żabką, tym stylem będzie złe, okazuje się, że ona czuje się potem dużo lepiej na przykład, tak? Mhm. Że dolegliwości ewidentnie się zmniejszają.
Mhm. Właśnie pytanie, w jakim aspekcie, w jakim zakresie to sobie oceniamy, tak? Mhm. Bo jedno to jest to, czy to pasuje pacjentowi i się podoba, drugie to jest to, jak to wpływa na dolegliwości, jeżeli to jest pacjent z dolegliwościami, tak? To jak to wpływa na dolegliwości pacjenta. Tu gdzieś z tyłu głowy też warto mieć to, że może nie wpływać w okresie krótkim. Natychmiastowym i krótkim, czyli ani w trakcie pływania, ani powiedzmy tam w perspektywie 2 tygodni od rozpoczęcia pływania. Wbrew pozorom to jest trudne. Mm-hmm. Tak?
Tak, tak. Nikt nie mówi, że jest proste. Im bardziej chcemy coś jeszcze obiektywizować, tym jest gorzej. Tak naprawdę,
dokładnie.
Więc to jest zawsze trudne. Ja lubię subiektywizować pod osobę, z którą ćwiczę, z którą pracuję. Tak? Koniec końców ma być im łatwiej jest nam się zmotywować do ruchu i do ćwiczeń, jeżeli lubimy to, co robimy.
Zdecydowanie. To jest jeden z podstawowych elementów, jakby czy to kinezyterapii, czy kinezyterapii domowej, czy treningu medycznego. Nieważne, co byśmy tam wsadzili, aktywności fizycznej. Warto, żeby pacjent to lubił, podobało mu się to, żeby był zaangażowany w to emocjonalnie, bo to wpływa na element motywacyjny, a motywacyjny element wpływa na superkompensację.
Tak jest, dokładnie. Dokładnie tak. Ja często mówię o tym, że najlepiej działają te ćwiczenia, które robimy.
Tak? To kolejna rzecz. Czyli możemy sobie długo myśleć i programować coś, a tak naprawdę bardzo dużo sprowadza się do tego, czy po prostu coś zrobiłeś. Mhm. A później ile tego zrobiłeś. Tak. Czyli czy robiłeś to systematycznie, cyklicznie, bo w tym też tkwi sekret, to nie jest jedno ćwiczenie przez tam tydzień czy dwa. W wielu przypadkach, nie mówię, że we wszystkich, tylko ta cykliczność, systematyczność robienia. Po prostu.
Tak, dokładnie. I to nie musi być najlepsze ćwiczenie, jakie istnieje. To nie musi być skomplikowane ćwiczenie. To nie musi być w ogóle ćwiczenie. To może być po prostu spacer.
Tak, w wielu przypadkach tak jest. Tak? Ja mam sporo pacjentów prowadzonych, nazwijmy to treningiem marszowym, bo to tak bardzo ładnie brzmi. Tak. A tak naprawdę to jest po prostu chód, marsz w określonych zakresach tempa czy heart rate'u. Nie?
Dokładnie. I już. I tak. Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Tak? Keep it super simple. To też jest jedna z ważniejszych zasad moim zdaniem. Dobra, ale wracając do przeciążenia i obciążenia. Mm-hmm. Tak? Dlaczego właściwie ja o tym myślę? Głównie chodzi mi o to, że ja to tak czuję, ja to tak widzę w sumie u moich pacjentów często, że obciążenie jest w jakiś sposób mieszane z przeciążeniem. Tak? Jeżeli chodzi o rozumienie słowa bardziej, bo oczywiście nie są to te same, w sensie te same określenia kompletnie, ale jednak dużo osób uważa, że jeżeli mówimy o jakimś obciążeniu, że na przykład chodzę po schodach i moje kolano jest wtedy bardziej obciążone, w związku z czym może to spowodować coś, uszkodzenie.
Czyli pacjent rozumie to jako potencjalne przeciążenie.
Jako potencjalne ryzyko, czynnik ryzyka może nawet czasami. Tak samo jak mamy z ciśnieniem śróddyskowym. Tak? Większe ciśnienie śróddyskowe w trakcie zgięcia kręgosłupa i rotacji jeszcze do tego, najgorszy ruch, jaki istnieje, on zawsze wywołuje dyskopatię i przepukliny. To był oczywiście żart i ironia, żeby to warto widać, to podkreślić.
Nie widać naszych facjat, więc
dokładnie. Lepiej to określić. To ciśnienie, no okej, no zwiększa się, tak? A to jest niezbędne.
To totalnie naturalne zjawisko. Rzeczywiście to jest tak, że utożsamienie obciążenia z przeciążeniem no jest takim błędem myślowym. Obciążenie jest taką, nazwijmy to, miarą metryczną, czyli je można podać w jakichś jednostkach, a przeciążenie to jest pewnego rodzaju relatywność, już związana oczywiście z wielkością obciążenia, ale niekoniecznie, bo może być związana z częstością obciążenia na przykład, a niekoniecznie wielkością obciążenia. I tak. To jest, wydaje mi się, znacznie częstsze niż wielkość obciążenia.
Tak.
Ale wracając, przeciążenie jest relatywne, czyli ono się odnosi do przeciążenia czegoś. I teraz każda część, każdy układ, każdy narząd, każda struktura naszego ciała ma jakiś zakres, w którym może być poddawane obciążeniom i z tego powodu się nie psuje. I zakresy tych obciążeń są całkiem spore. Tak naprawdę nasz kręgosłup jest jednym z mocniejszych struktur w naszym ciele. Może niekoniecznie ten najwyższy szyjny, ale z pewnością piersiowy i lędźwiowy.
No, szyjny też nie jest taki zły.
Absolutnie nie. W porównaniu do odcinków po prostu szyjny będzie tutaj najmniej ze względu na i wielkość kręgów, i szyję, samą wolumetrię szyi i tak dalej. Nie?
No i też sam fakt, że dźwiga najmniej ciężaru tak naprawdę de facto.
Więc jest mniej trenowany.
Dokładnie. Jakbyśmy chodzili na głowie.
Tak. Dokładnie tak. Zaraz będzie wniosek, stanie na głowie, wzmacnia szyję. Ja uwielbiam te skrótowe wnioski.
Tak.
Ale do czego wracam? Czyli ten błąd myślowy jest straszny i totalnie się zgadzam i podbijam jakby to, co robisz i twój pomysł jakby nagrania tego i mówienia o tym przede wszystkim. Bo ja też mam pacjentów, u których to jest utożsamiane. To znaczy jedno znaczy drugie, nie? I to jest bardzo duży problem, bo najprostsze czynności, jak schylenie się, kucnięcie, wejście, zejście po schodach, wejście do samochodu, cokolwiek człowiek gdzieś tam z tyłu głowy ma, to zazwyczaj ma swoje pochodzenie w mechanizmie nocebo, po prostu od jakiegoś specjalisty. Nie musi być to tylko medyk, tak? Ale specjalisty, czy też jakiegoś artykułu, to gdzieś tam zasiada w głowie i zaczyna tego pacjenta, taki ten diabełek siedzi na ramieniu i tam za każdym razem no i tego pacjenta nam tam uwrażliwia. Dość złożony proces. Generalnie te rzeczy totalnie nie zgodzę się z tym, że te rzeczy powinny być utożsamiane i totalnie propsuję, żeby edukować pacjentów w tym zakresie, że to nie są te same rzeczy.
Tutaj w sumie po angielsku możemy się trochę odnieść. Czyli mamy load i overload, co w sumie de facto po polsku byłoby niby tym samym, bo jest obciążenie i przeciążenie, czyli mamy ten przedrostek prze jako over, ale z drugiej strony lepsze by było używanie ciążenia bez tego op na początku. Byśmy mieli ciążenie albo ciężar i przeciążenie. Wtedy byłoby to chyba, takie mam poczucie, tak bardziej gdzieś tam spójne. Łatwiej by było to rozróżnić, ale to znowu jest kwestia też, rozumiem, słownictwa i troszeczkę charakterystyki naszego języka.
Tak.
I tyle.
Tak.
Ale fakt, musimy o tym wspominać, bo inaczej to nie miało... Znaczy, musimy po prostu, bo ktoś musi na tej
tak,
zasadzie,
tak,
bo
tak,
wszyscy
tak,
inni
tak,
robią
tak,
w drugą stronę.
Tak, tak.
I tu, i tych przykładów tutaj jest cały ogrom. Czyli, co ja mówiłem wcześniej, co było? Kręgosłup, tak? Czyli schylanie się zwiększa ciśnienie śróddyskowe.
Schody były.
Pływanie żabką. To jest dobre, bo to wszystko przeciąża. W sensie,
samo zło.
Tam kolana są skoślawione, zrotowane.
Raz skoślawione, raz zeszpotawione. W ogóle same dramaty.
Tak jest. To jest straszne w ogóle. Przeprost w piersiowym, przepraszam, w lędźwiowym, piersiowym w sumie też mamy wyprost maksymalny. Głowa jest zadarta jeszcze. Jak ktoś pływa żabką tak zwaną odkrytą, to jest najgorsze.
Koniec świata.
Koniec świata, dokładnie.
Znaczy to jest takie diabolizowanie i generalizowanie określonej czynności względem całej populacji. Warto powiedzieć, będą osoby, u których rzeczywiście to może być szkodliwe wręcz. Tak. Natomiast generalizowanie, że ten styl z zasady jest niebezpieczny, jest po prostu wyssane z palca.
Kompletnie. Szczególnie to jeszcze jest kolejna rzecz, że często czy słychać w przestrzeni social mediowej, internetowej głównie, jest pewna grupa influencerów, może tak to nazwijmy, którzy właśnie będą wyszukiwać jakieś ćwiczenia i mówić, że one są złe. I pokazywać jakieś lepsze. Tak? I na tym można się dosyć fajnie wybić. Algorytmy TikTokowo-Facebookowe lubią takie rzeczy.
Super, dzięki.
To jest klikalne. To proszę bardzo, jak najbardziej. Tylko musisz właśnie robić w drugą stronę. Jak mówić, że złe są te normalne, tak?
Rozumiem.
I wymyślać jakieś dziwne. Bo to o to chodzi.
Okay.
I na przykład ostatnio ktoś mówił, że unoszenie bioder należące na plecach, tak? Hip thrusty albo po prostu glute bridge, tak? Z obciążeniem na biodrach będzie obciążało kręgosłup. Tak? I
no, jakoś będzie, na pewno.
No tak. Mam nadzieję, z drugiej strony. Trochę o to chodzi też, tak? Ale właśnie, że będzie obciążało zbyt mocno, to w sumie trzeba podkreślić, tak? A kręgosłup, nie mam pojęcia na jakim mechanizmie, ale w porównaniu jakby z przysiadami, z martwym ciągiem, ze wstawaniem z krzesła, myślę, może być tak, że to obciążenie może jest, sam się zamotałem, może być większe niż leżenie na płasko na plecach, na pewno, tak? Ale jest dużo mniejsze niż część czynności dnia codziennego. Tak?
Czyli chodzi o tego bridge'a, tak?
Tak, czyli mamy glute bridge'a, 40 kilo na sztandze, nie będzie coś w miarę lekkiego. I tak naprawdę może być tak, że właśnie wstawanie z krzesła w pewnym momencie będzie generowało większe siły ścinające, kompresyjne na kręgosłup. Po prostu.
Może tak być.
Może tak być. Jakby tak totalnie arbitralnie gdzieś tam.
Nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie mam danych, nie analizowałem tego nigdy.
Tak, ja też nie specjalnie, ale nie ukrywam. Chodzi o to, że porównywanie ze sobą dwóch różnych pozycji, leżącej i stojącej, jest trochę bez sensu na tej zasadzie. Bo to jest znowu kwestia tego, że inne siły działają na nasze ciało, tak? Więc nie do końca możemy to porównywać, tak?
Okay. Ja bym mógł to porównywać. Ja uważam, że moglibyśmy to porównywać, tylko pytanie, czy ktoś to zrobił dobrze. Myślę, że tutaj w ogóle porównanie, wiesz, obciążenie, load. No. To jest straszne, to jest tak samo jak siła. Trening siły. Ale jakiej? Czyli diabeł tkwi w szczegółach. I nie chcę wchodzić zbyt głęboko, bo nie na tym nam to zależy, ale obciążenie, dajmy na to, nie wiem, jako przebieg siły w czasie, możemy się sugerować średnią, możemy się sugerować pikiem, możemy się sugerować stopniem przerastania tej siły w czasie, możemy się sugerować impulsem, ile siły w czasie w ogóle przeszło. Tam jest bardzo dużo parametrów, na które coś może reagować, a coś może w ogóle nie reagować, tak? I takie generalizowanie, często niepoparte, to tak jak mówisz tutaj, wiele osób, jak to nazwać, influencerów, robi to strasznie po łebkach, pobieżnie, a potwornie stygmatyzuje pewne rzeczy. To jest bez sensu. To jest bez sensu. Kropka. Nie
tak,
ma co
dokładnie. To jest bardzo krótka droga do nocebo w sumie.
Tak,
tak naprawdę.
Tak.
I to jest też coś, z czym obaj próbujemy walczyć, tak? No bo nocebo jest w sumie też kolejnym bardzo dużym punktem w naszej pracy codziennej, tak? Obserwujemy ludzi, którzy do nas przychodzą, szczególnie w kontekście bólu przewlekłego.
Tak, jakiekolwiek anxiety, czyli jakiekolwiek lęki, tak wywołane tym, lęki, obawy, zdecydowanie tak, w tym nasza ulubiona kinezjofobia, tak?
Tak.
W wszelakiej postaci.
Dokładnie. I to wyrosło właśnie z tego, z zabraniania pewnych ruchów, bo są obciążające tak naprawdę. Najczęściej to do tego się sprowadza właściwie,
tak?
I wszystkie te ruchy są obciążające i są w związku z tym złe.
Nie daj Boże, nie załatwiaj się na toalecie. Nie wypróżniaj się, bo to obciążenie naprawdę jest spore. Tam ciśnienie rośnie.
Powiedzmy,
nie wolno się wypróżniać.
Tak, raz, że ciśnienie śródbrzuszne, więc te dno miednicy, tak, obrywa, że tak powiem, i jeszcze kręgosłup, tak? Cały właściwie, bo szyja też przecież, w sensie jak najbardziej. Więc tak, tu jest tyle złych rzeczy. No ale miałeś na pewno pacjentów, którzy zostali na kiblu po prostu.
Byli.
W normalnym świecie, oczywiście.
Byli. I to się oczywiście
to
może
się
zdarzać.
Zdarzało.
Tylko, że to nie oznacza, że to obciążenie jest przeciężające. Jakby nie wolno tu stawiać tego znaku równości.
Dokładnie. I może inaczej, to obciążenie też może być tak zwanym triggerem, tak? Czyli tym wyzwalaczem. Tym momentem, w którym to się zadziało, jest jakiś ruch albo jakieś parcie, tak, w tym wypadku. I to może być ten obciążający ruch, ale to może być też totalnie nieobciążający ruch. W sensie może być tak, że okej, dobra, wstajesz rano, to w sumie jest obciążający ruch, bo wtedy dyski masz bardziej uwodnione i ten pierwszy krok, pierwszy moment, kiedy obciążasz kręgosłup, no mógłby być nazwany tym właśnie dużym obciążeniem, tak? Ale dobra, to już znowu idziemy w złym kierunku. W
sensie, nie. To jest, ja myślę, że to wszystko jest warte właśnie przemielenia, nie? Bo obciążające. Jakby jakikolwiek ruch będzie obciążający. Długie leżenie w jednej pozycji?
Też będzie obciążający.
Teraz zdefiniujmy, co znaczy obciążające.
No właśnie. W ogóle jeszcze wracając, tak mi się przypomniało, że przecież mówimy o tym, że ktoś jest obciążony jakimiś chorobami na przykład. I to też z tego wynika ten negatywny wydźwięk.
Może tak być. Może tak być, że ten pejoratywna ta podchodzi właśnie z tego. No nie wiem, tu trzeba było językoznawcy pewnie popytać. Ja się nie odważę.
Nie będziemy aż tak bardzo.
Ja się nie odważę. Natomiast no jest to istotny problem, że rzeczywiście jak większe obciążenie, oj, to niebezpieczne, tak? Natomiast jakby sparafrazuję coś, o czym już powiedziałeś, że my na co dzień robimy mnóstwo rzeczy, w których te obciążenie określonych struktur jest często znacznie większe niż przy czynnościach, ćwiczeniach, przy których my myślimy, że o rany, tamto nam zaraz coś wypadnie. Tylko że po prostu sobie tego nie uświadamiamy. Jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył. I poniekąd troszeczkę do tego to właśnie, do tego to dąży, czyli pytanie, ile mam napchane w głowie rzeczy, które mnie po prostu przerażają, a na ile one są tak naprawdę klinicznie istotne, bo to jest kolejny element, tak? Więc no, gdyby nie obciążenie, to my byśmy się rozsypali, tak? My musimy funkcjonować w obciążeniu, nasze komórki są stworzone do tego, wszelkie, żeby funkcjonować w obciążeniu, dlatego, że to wpływa na ich aktywność. Jak jesteśmy tych obciążeń pozbawiani, bądź jest regresja tych obciążeń, dajmy na to, zachorowaliśmy, położyło nas przeziębienie, leżyliśmy 3 dni w łóżku, to nasze możliwości do przenoszenia obciążeń po tych 3 dniach są wyraźnie niższe niż były przed tymi 3 dniami. To znaczy, że coś będzie dla nas przeciążające? Nie. To znaczy, że jeżeli chcemy wracać do jakichś aktywności fizycznych i tak dalej, to należy to zrobić w sposób progresywny bądź po prostu wolniejszy, a nie od razu z miejsca wracam do tego, co robiłem wcześniej. I to się tyczy każdego. To się tyczy choroby, osób chorych po przeziębieniach, osób naszych kontuzjowanych z chorobami układu narządu ruchu. To się tyczy totalnie zdrowych ludzi. To się tyczy sportowców na każdym poziomie, jak wracają z wakacji, na których mieli znacznie zmniejszone obciążenia po prostu. Tak. To też jest traktowane w ich przypadku jako wyraźny spadek tego, co robili na co dzień wcześniej. Więc totalnie, no przeciążenie. Z drugiej strony, to możemy jeszcze to jeszcze inaczej sparafrazować, nie? Przeciążenie jest istotne, dlatego, żeby uzyskać poprawę.
Tak.
I tutaj możemy się zastanowić nad tym, co to znaczy optimal load, czyli optymalne obciążenie, i co to znaczy przeciążenie. Jeżeli będziemy każda z naszych tkanek, to się trochę odnosi jakby znowu do tego mechanostatu, o którym ja dość sporo mówię, tak? Czyli takiego zakresu mechanostatycznego tkanki. Strasznie mądre słowa, a w prostych słowach to chodzi o to, że jest jakiś zakres obciążeń, w których tkanka pozostaje w homeostazie. Co oznacza, że ani specjalnie nie przyrasta, tak? Nie wzmacnia ani nie się, ani nie zanika, nie osłabia się. Tak? I w tym zakresie mechanostatycznym mamy górną granicę i dolną granicę, i to przeciążenie górnej granicy jest potrzebne w jakimś kontekście, żeby tkankę pobudzić do wzmacniania się.
Do adaptacji.
I to jest przeciążanie tej tkanki.
Tak.
Tylko w jakimś określonym zakresie. I gdzie ten jest margines, nie?
I to jest właśnie ten problem. No? Ale w drugą stronę jeszcze, po drugiej stronie, gdzie przeciążenie mamy z jednej, a z drugiej strony mamy odciążenie.
Albo niedociążenie.
Tak. I to w sumie jest właśnie to, czyli te okresy choroby, przerwy, odpoczynku, to w sumie są odciążenia, które czasami mogą być zbyt duże i powodują negatywną adaptację tej tkanki, czy przesunięcie trochę tych granic właśnie w dół. Czyli...
A nie są pewnie tak rozumiane jako szkodliwe.
O właśnie, dokładnie o to mi chodziło.
Wiem. Tak. To prawda, my to odciążenie często traktujemy
jako coś pozytywnego właśnie.
Tak mi się wydaje. Nie mam papieru na to, nie?
Ale ja
tak
też nie
mi się,
to nie
tak mi się wydaje, że pacjenci jakby, jak porównamy wpływ odciążenia na pacjenta, a dociążenia albo przeciążenia, dociążenia pacjenta, no to są skrajnie inne reakcje. Moim zdaniem my zdecydowanie częściej mamy problem właśnie z chronicznym niedociążeniem i później gwałtownym obciążeniem.
Tak.
I to jest podstawowy problem.
Piękne jest powiedzenie, nie ma złych ćwiczeń, są tylko nieprzygotowani ludzie.
Też bym tak powiedział. Ja akurat lubię też powiedzenia, że nie ma czegoś takiego jak zły ruch albo złe ćwiczenia, są tylko źle dobrane ćwiczenia.
Okej, no to tak.
Dobrane w rozumieniu nie tyle samego ćwiczenia, co obciążeń bądź gradacji obciążeń w nich występujących.
Tak jest, tak? Jak najbardziej. Więc każdy może zrobić wszystko, tylko nie musi tego robić dzisiaj.
na tej zasadzie. Dokładnie. Albo trochę dzisiaj tak zrobi to w zakresie 2%.
No tak, tak, tak. Właśnie o to chodzi, nie? Ale często to myślenie o tym odciążeniu, pacjenci to jest jedno, ale też uważam, że w grupie naszego zawodu fizjoterapeuci też mają trochę z tym problem. Bo jak ktoś do mnie przychodzi z problemem jakimś, z dolegliwościami, bólem, urazem, no to co? Kładę go na leżankę i będę rozluźniał, ewentualnie coś może rozciągał, mobilizował, zwiększał zakres.
Przeciążony pacjent, tak? Przeciążony.
Nie, nawet nie przeciążony. A, po prostu. Przychodzi pacjent.
Okej, okay, okej.
Okay. I co, od czego zaczynam, tak? A, nie mówię o takich bólowych, w sensie ostrym bólu, gdzie faktycznie skupiam się tylko na tym, żeby po prostu tego człowieka doprowadzić do stanu mniejszego bólu, żeby mógł w ogóle myśleć, tak? Funkcjonować jak normalnie. To nie o to chodzi. Bardziej chodzi o taki... takiego zwykłego pacjenta, tak? To będziemy chcieli właśnie rozciągać, rozluźniać, położymy go na tej leżance, właśnie chcemy wyciszyć, w gabinecie mamy przygaszone światło, bo chcemy tych ludzi właśnie odciążyć, odstresować. Jakby
wellness based.
Dokładnie, tak? W tym kierunku to gdzieś tam często idzie. I okej, ma to miejsce swoje, jak najbardziej, to w ogóle bez dwóch zdań.
Dla samopoczucia pacjenta z pewnością korzystne.
Tak. I jakby też musimy pamiętać o tej komponencie nie tylko fizjologicznej, mechanicznej, ale też o tej psychologicznej, psychospołecznej. Tak? Więc to dla tej części byłoby super. Ale w drugą stronę też w pewnym momencie musimy zacząć to obciążać psychicznie w jakiś sposób. Czyli pracować może bardziej tu już w kierunku psychoterapii byśmy się jednak ukłonili. Czyli zacząć pracować nad pewnymi rzeczami, żeby radzić sobie lepiej z tym stresem, tak? Bo tu też jesteśmy, nasze ciało, nasz umysł, nasz mózg też jest w stanie się adaptować do obciążeń związanych ze stresem psychologicznym. To już znowu nie chcę w to iść za głęboko, bo to nie jest nasza działka.
To też nie tak, ale chodzi mi bardziej o to,
dlatego ja też tylko zaznaczam bardziej temat, że nie tylko możemy pracować obciążeniem, w sensie przeciążeniem nad fizycznymi aspektami, fizjologicznymi, ale też nad tymi psychicznymi, tak naprawdę.
Znaczy ja myślę, że ta reguła adaptacji z lat 70. jest bardzo uniwersalna względem ludzkiego organizmu, a prawdopodobnie i w ogóle organizmów żywych. I jest zawsze gdzieś jakiś jakby punkt, zakres, linia, w której z jakichś powodów, to jest tak wieloczynnikowe, że to jest potwornie ciężkie do określania, ale z jakichś powodów osoba, ja przestaję sobie radzić z tym stresorem.
Tak jest.
Tak już uogólniając to, nie? My akurat specjalizujemy się w stresorach mechanicznych. Więc w tym przypadku też jest ten margines, gdzie przestaję sobie radzić i co istotne, ten margines też jest zmienny w zależności od wielu czynników dodatkowych, modyfikujących tą granicę, tak? Więc to nie jest wartość bezwzględna. Mam silne ścięgno, mam silny mięsień, mam silne więzadło, nie wiem, silny staw, cokolwiek to znaczy. To on zawsze jest silny.
Nie.
Nie.
Może ja...
Silny staw, matko. Co za fanaberia.
Dobra. Ja sobie ten zakres zawsze wyobrażam jako taką bardzo mocno ruchomą właściwie igłę, w sensie taki wskaźnik trochę, wskazówkę, która praktycznie drga co minutę, zmienia swoją wartość, tak? Bo wiesz, tu gdzieś poszedłeś, jedziesz samochodem w korku, tak jak dzisiaj może, i
no by nie.
Wkurzyłeś się, tak? I już mówisz, o, ci wszyscy tutaj, nie wiem, co tam sobie mówisz.
Jasne.
Każdy mówi co innego,
jasne,
tak?
Jasne.
I jesteś już automatycznie zestresowany i później nagle musisz gdzieś podbiec, jeszcze coś, więc to jakby zbliżasz się, czy...
Z jednej strony
zbliżasz się w cudzysłowie do przeciążenia, a z drugiej strony możliwości twojego ciała jednocześnie się trochę zmniejszają. Nie? Czyli jakby od dwóch stron zbliżasz się do tego przeciążenia właśnie takiego negatywnego. Więc ta igiełka non-stop tam drga, bo później usiądziesz w pracy, już dojechałeś i trochę odsapniesz, mówisz, dobra.
W pracy odsapniesz, super.
Może ktoś potrafi. No.
Nie, ja potrafię.
Nie, no ja też.
Ja w pracy odpoczywam.
W sumie tak. Jak tak. O. Tak, ja w pracy z ludźmi
lubię.
Chyba jednocześnie mnie to męczy, jednocześnie odpoczywam. To jest, ale dobra.
Okay.
Ale kolejny
odcinek.
Reakcja, dokładnie to też jest. Więc ta igiełka cały czas będzie się gdzieś tam ruszała, nie? I może być nawet tak, że jakby coraz bardziej siebie obciążamy, a ta igiełka się oddala, więc ją jakby gonimy, a innego dnia my się nie obciążamy, ale igiełka jest zbliżona bardzo blisko nas, w związku z czym wystarczy bardzo mały bodziec, żeby się przeciążyć. Tak?
Oczywiście ci... też nie mówiłbym, że to są skrajności, bo z tym też byłbym ostrożny, jeżeli wiesz, o co mi chodzi, nie. Że jednego dnia mogę zrobić,
aż tak nie.
Skłonić się i podnieść 100 kilo, wiesz, w Jeffersonie, a drugiego dnia, jak się schylę, nie wiem, po buta, to obciążenie będzie dla mnie już katastrofalne, bo to tak się nie zmienia, to są pewne wahnięcia i totalnie kupuję tą opcję z tą wskazówką, ale ta wskazówka jakby drga w pewnym zakresie, który jest długo adaptowany, tak, ale w długim okresie czasu. Tak. Bo to jest kluczowe.
Tak.
Bo gdybyśmy byli tak zmienni w krótkich okresach czasu,
to byśmy się zsypali.
Masakra w ogóle. Więc nie. Te parametry są bardzo jakby długookresowe. Tak. To nie są chwilowe, to nie jest dnia na dzień. I to jest dobra informacja.
Tak, ogólnie właściwie. Tak, co najważniejsze jest, właściwie wszystko w naszym ciele jest adaptowalne. O tak bym to określił. Bo koniec końców okazuje się, że wszystko, nawet w sensie wcześniej uważano, że komórki nerwowe nie rozwijają się i zanikają. To już dawno temu, tak? I że mamy pewną pulę, którą z wiekiem tracimy.
Finito.
Tak. Koniec, tak? Teraz się okazuje, że nie dość, że nie tracimy, to one jeszcze potrafią się zmieniać swoje zadania, neuroplastyczność,
reorganizację
i tak dalej. Więc widzimy, że wcale tak nie jest. Tak? Więc te komórki, które teoretycznie mieliśmy mieć skończoną liczbę, nagle się okazuje, że w sumie dają sobie radę, adaptują się. Nie?
Też nie wszystko sprowadza się do tej liczby tych komórek, tylko efektywności ich pracy. No,
tak, dokładnie.
I bardzo, 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 bardzo wielu innych aspektów.
Czynników, nie? Tak jest, dokładnie. Więc tak naprawdę myślę, że właśnie wszystko jest adaptowalne. Prawdą jest, że nie o wszystkim jakby wiemy i nie wszystkiego jesteśmy pewni. I tu przykład dysków międzykręgowych. To jest klasyczny przykład.
Twój favorite.
Mój favorite.
Ulubiony.
Tak już mam na zborazę. I w sumie badania Bellavi z 2015, 16, 17 co roku dosyć fajne wydawał, gdzie część była na biegaczach, część była na rowerzystach, gdzie chodziło o to, żeby porównać ludzi biegających kontra niebiegających. I biegających mniej lub więcej, tak?
Wysokość
i ich wysokość dysków.
A, chyba gdzieś mi przeleciały.
No, na pewno. Znane.
Może i u ciebie, albo gdzieś ten.
Ja często tak. Wspominam, także. I oprócz tego jeszcze tam był współczynnik, to jest AVG, czyli ten średnia dyfuzja płynów przez dysk, tak to nazwijmy, tak?
Przeciekalność dysku.
Tak? No, w obie strony.
To jest istotny współczynnik.
Tak,
współczynnik jakby przenikalności czy przesiąkalności płytki podchrzęstnej. Tak dla fizjo. No, jakby tak, a to decyduje o tym, jak dynamiczne zmiany
mogą zachodzić w dysku.
Tak.
Które raczej są pozytywne.
Hydrostatyczne i hydrodynamiczne będą zachodziły w dysku. To jest bardzo ważne.
Tak. No jeżeli mamy dysk, który nie ma niski ten współczynnik, to możemy powiedzieć, że on się słabo odżywia. Tak bardzo to upraszczając, tak naprawdę. Nie?
Tak.
Jeżeli ma dobry, duży współczynnik, to się dobrze odżywia, a w drugą stronę to czasami może być też problematyczne.
On będzie szybko tracił.
Ale też może szybko odzyskiwać w związku z tym.
Tak.
Więc w pewnych pozycjach, typu jazda samochodem na przykład, jest pozycją fajnie uwładniającą dla niektórych, a dla niektórych co 45 minut godziny trzeba zatrzymać i odpompować trochę, dokładnie. I niestety, jak są pewne
dolegliwości,
to czasami tak trzeba, tak? Ale później, i tu znowu ta adaptowalność, robisz tak tydzień, dwa, może miesiąc, a później już nie musisz.
Tak jest.
Więc ta adaptacja zachodzi. I co z adaptacją? Ja się zgubiłem już. Mój mózg już odleciał.
Piątek. Tak jak ci mówiłem przed tym. Piątek. Przydaj sobie luz. Jest piątek.
Nie. Spokojnie. Zaraz. Jeżeli chodzi o adaptację. A właśnie, bo dysk byla
widać. No, tak.
Więc z tymi dyskami oni zrobili w Owen bodajże w zeszłym roku zrobili właśnie fajne badanie, gdzie przez pół roku sprawdzali, mieli grupę, która ćwiczy i grupę, która nie ćwiczy i sprawdzali właśnie wysokość dysków, czy się zaadaptowała w pół roku. I wiemy na zwierzętach, od myszy, szczurów, po psy, koty i człowiekokształtne, że ta adaptacja związana z ruchem, aktywnością i ćwiczeniami jest w dyskach, w krążkach międzykręgowych, tak? Ale na ludziach jeszcze nie jesteśmy w stanie tego wykazać.
Okay.
I Wydaje mi się, że 6 miesięcy to po prostu za krótko.
Wydaje się abstrakcyjne w ogóle, że nie jesteśmy, że nie mamy takich informacji.
To prawda. Nie? Jeszcze to jakby...
Idziemy w takie odloty, a nie mamy tak fundamentalnych informacji.
To jest, no, tak, to jest też moje ostatnie odkrycie, że wcale nie wiemy tak dużo, jak mi się wydaje. To jest bardzo smutne. Ale to jest dygresja związana z geologią.
Czyli, ten pół roku, czyli te pół roku było za krótkie.
Tak, pół roku było.
Żeby zaobserwować istotną statystycznie bądź tam klinicznie zmianę.
A teraz ze świata kości. Aha. Ile czasu potrzebujemy na adaptację? Nie chodzi mi o to, żebyś teraz cytował coś konkretnego. Okay. Tak jak czujesz. Strzelaj. Ile potrzebujemy czasu, żeby zaadaptować kości? W przypadku na przykład osteoporozy, osteopenii, gdzie chcemy wprowadzić jakieś pozytywne zmiany, więc ćwiczymy.
Żeby odwrócić pewne aspekty, tak. To są miesiące, żeby...
Ile miesięcy z grubsza?
Pół roku, 6, 9, to jest minimum, żeby odwrócić krzywą.
Tak.
A co dopiero zyskać profit.
Ale chodzi o to, że zaobserwujemy już pozytywne zmiany w tym kierunku.
Tak, jesteśmy. Jeżeli się robi densytometrię, to tak, jesteśmy w stanie...
Te 9 miesięcy jakby jest takim... Tak. Raczej uczciwym okresem, kiedy faktycznie jesteśmy w stanie
widzimy cokolwiek.
Ludzi cokolwiek. Nie? Mm-hmm. Czyli raczej mówimy 9 miesięcy, rok, myślę, jako taki sprawdzenie, czy to działa. Mm-hmm. Więc pół roku dla dysku wydaje się być po prostu za krótkie.
Dla tak wolnie metabolicznie
właśnie
tkanki,
o to chodzi. Dużo gorzej metabolicznie w sumie funkcjonującej niż kość, tak naprawdę.
Nie powiedziałbym, że gorzej, wolniej.
Dobra. Wolniej, tak.
Przepraszam, że tak ten, ale to są bardzo istotne elementy. Po prostu wolniej, co nie znaczy, że gorzej. Nie?
Inaczej. W innym mechanizmie kompletnie.
No, kość jest dynamiczna. Kość jest bardzo dynamiczna.
Więc te dyski pewnie potrzebują rok, a może i półtora nawet.
A może i cztery albo pięć lat.
Właśnie o to chodzi.
To się okaże pewnie.
Dokładnie, nie mamy teraz danych. Co jest też ciekawe właśnie, dyski mogą się adaptować do skolios. Tak? Czyli oczywiście do rotacji, do zgięcia bocznego, no adaptują się na co dzień, tak? W sensie jakby chodzi o te długoterminowe adaptacje strukturalne. Mm-hmm. Czyli to był 73 bodajże rok, gdzie sprawdzono właśnie strukturę tych dysków. Mm-hmm. I okazuje się, że układ blaszek był zmieniony. W sensie, że...
Bo się zmieniły naprężenia, tak. Zaadaptowało się do występujących naprężeń.
Tak jest. Obciążeń.
Surprise, surprise.
Nic nowego, nic starego. Dokładnie. I to wiemy już od bardzo dawna. Więc... te blaszki przesunęły się jakby z tej bardziej przedniej części, tak, gdzie jest ich więcej normalnie, przesunęły się do tej nowej przedniej części, że tak powiem. Tak?
Czyli tej, która jest wypukła, że tak powiem, bądź...
Tak.
Nie? Zgadza się.
A po tej wklęsłej było ich mniej. Tak, tak jak widzimy to w płaszczyźnie strzałkowej, przód, tył, tak widzieliśmy to w tej takiej skręconej.
Jasne.
Czyli widzimy, że to się dzieje. Co jest jeszcze kolejne ciekawe? Mm-hmm. Mam dużo badań o adaptacjach dysków. Mm-hmm. Pośrednich w sumie.
Super.
To jest badanie na bliźniętach. Mm-hmm. Już, że tak powiem, starszych, które się żyją oddzielnie.
Jasne.
I znaleziono pary, które różnią się wagą ciała, masą ciała. Mm-hmm. Tam różnice były od 8 do 13 kg. Mm-hmm. I była zauważalna różnica w wysokości dysków między bliźniętami. Mm-hmm. Istotna statystycznie. Mm-hmm. Więc... Mm-hmm. Widzimy też, że to długotrwałe obciążenie związane z większą masą ciała też powodowało adaptację dysków.
Mm-hmm. No? Okay.
To też jest całkiem ciekawe.
Korzystną czy negatywną?
Korzystną. Im ciężsi, tym mieli wyższe.
Okay.
Tak? To oczywiście wiadomo, że nie było w 100%
przypadków. Tak.
Ale jednak tak.
To asymptomatycznie byli.
Tak. To chodziło tylko o samą wysokość.
No super.
I jeszcze jedno, co jest interesujące, a propos obciążenia bardziej, wracając do tego też, to są astronauci. Mm-hmm. Kojarzysz też tych braci, dwóch łysych, których jednego wysłali, drugiego zostawili na Ziemi.
Nie.
A okej, okay, to jest taki
opowiadaj.
Case, to nie znam dokładnie całości, musiałbym to
chociaż
wynaleźć,
nie,
ale
ktoś mi
było coś takiego.
O tym chyba.
I później no, badali ich, tak? Chcieli zobaczyć, jak te tam 6 miesięcy czy 9 miesięcy w tej mikrograwitacji, jak wpłynęło na ciało, tak? I co jest ciekawe, w ogóle... W mikrograwitacji astronauci rosną o 7 cm. Są wyżsi o 7 cm tam na górze, niż jak są tutaj na Ziemi. To jest ogrom, tak naprawdę.
Zatkało mnie generalnie. No
właśnie. Nie? A teraz pomyśl, co się dzieje po tym okresie odciążenia właśnie w przestrzeni kosmicznej, tak? Jak wracają później tu. Co się dzieje z dyskami?
Śmigasz na wózku.
Aż tak źle nie jest, na szczęście.
Żartuję.
Ale...
Czyli, że nie dźwigasz grawitacji, jakby o to mi chodzi.
Tak, dokładnie. Koniec końców tak. I twój kręgosłup w sumie de facto też. Bo oni mają jakby zauważalnie większe ryzyko powstawania właśnie przepuklin, zmian strukturalnych dysków. Tak? Czyli tych kilka miesięcy powoduje tyle dużo. Dokładnie. Rozwala trochę nasze ciało, bo Kolejne mądre słowo, czyli twoje ulubione. Też mechano.
Mechanotransdukcja?
Tak jest.
Patrzę.
Trafiłem, widzisz? W sumie mechanotransdukcję my też widzimy jako tą nasze oddziaływanie mechaniczne na komórki. Mhm. Oczywiście nie tylko, wiem, ale często w tym kontekście jakby o tym mówimy, że tam terapia manualna i dociskanie czegoś tam powoduje jakąś tam mechanotransdukcję, bo tak byśmy chcieli. A czy tak jest jakąś, coś innego?
Tak,
jakąś na pewno.
Pytanie jak...
Dokładnie. Jak bardzo. No ale to już też co innego. Myślę, że to w twoim podcaście będzie się pojawiało. Ale ta mechanotransdukcja zachodzi po prostu poprzez grawitację. Mhm. Tak? Poprzez te mechaniczne oddziaływania zwykłe między komórkami też.
Tak.
I tyle.
Tak. Znaczy siła grawitacji, nie odkrywamy Ameryki, jest jedną z najbardziej nas kształtujących, tak? Od zarania dziejów, nie? Więc to jest naturalne, że my się rozwijaliśmy względem jej. I stąd też mechaniczne oddziaływanie są tak istotne dla homeostazy, po prostu dla stanu zdrowia. No. Si.
I jeszcze ostatnia rzecz. O ścięgnach musimy powiedzieć.
O matko, dobrze, proszę.
Ale krótko.
Dobra.
jakby to nazwać? Właśnie. Przeciążenia w ścięgnach, w sensie w rehabilitacji ścięgien. Mhm. Czy zdanie, że przeciążenie ścięgna jest niezbędne po tym, że, po to, żeby je wyleczyć, nazwijmy to? O, to takie zdanie tylko rzucę. Krótkie. Hmm.
Podchwytliwe pytanie.
A, wiem.
Ja bym raczej powiedział, że cykliczne obciążanie ścięgna mamy na to średniej jakości dowody, że są, czyli o średniej sile, że jest, że działa pozytywnie na ścięgno, które choruje, tak w skrócie. Nie? Natomiast co to znaczy przeciążyć ścięgno? Nie? I teraz my musimy je obciążać.
Tak.
I teraz w zależności od tego...
Progresywnie w sumie.
Tak. I w zależności od tego, w jakim stanie to ścięgno jest, to takie, a nie inne obciążenia są dla niego w aktualnym momencie, w aktualnej chwili, w okresie czasu pozytywne. Mhm. Pozytywne, czyli wróć, skrót myślowy, wywołują pozytywne reakcje.
Adaptacje.
Tak. Natomiast no, można oczywiście też ścięgno w rozumieniu słowa przeciążyć i ono wtedy wpada w odpowiedź taką reaktywną, co też nie jest od razu
złe.
Pejoratywne.
Tak.
Bo sportowcy zawodowi, którzy czym bardziej eksplozywne, reaktywne sporty uprawiają, tym w silniejszym stopniu wykazują ścięgna, i nie tylko, bo więzadła też, mają w stanie reaktywnym pewnego rodzaju obrzęku, pogrubieniu, czasami nawet przenaczynieniu, a są asymptomatyczni.
No właśnie.
Więc tu też nie można stawiać znaku równości, że jak widzimy strukturalne nawet aspekty przyciążenia, to jest złe. Nie możemy tak powiedzieć.
No właśnie. I o ten...
Z automatu.
Tak. Znowu to kwestia jest dużo szersza. Mhm. Bardziej też objawów, a nie tylko i wyłącznie strukturalnych zmian.
Tak jest.
I właśnie o to mi chodziło. Tak? Czyli obciążenie to jest jedno i z obciążeniem mamy sam ten problem, taki zrozumieniowy, ale koniec końców z przeciążeniem też mamy po części. Bo jeżeli widzimy zmiany przeciążeniowe, na przykład zmiany zwyrodnieniowe w sensie też będą często uważane za te przeciążeniowe, ale w sumie one nie do końca muszą być związane z faktycznym przeciążeniem, tak? I nadal to przeciążenie nie musi być złe. W sensie przeciążenie może być dobre i złe. Dobre wywołujące pozytywne adaptacje, tak w kierunku poprawy.
Musi być. Jakby w treningu musi być przeciążenie w rozumieniu przepchnięcia tego progu stabilności, żeby wychwiać układ, który będzie musiał się zaadaptować do tego wychwiania.
Do większych obciążeń. Po prostu.
Decydowanie. Tak, na tym polega trening sportowy, jakikolwiek, w tym też medyczny.
No i na tym, tak. 100% jakby obciążenie musi się właśnie zwiększać i musimy dochodzić do granicy przeciążenia w sumie. Mhm. No tak, nie? Więc ta różnica jest nadal, ale to jest więcej szarości. Mniej biało-czarnego, przeciążenie, obciążenie, niedociążenie i tak dalej.
Znaczy ja bym w ogóle tutaj o jeszcze jednej rzeczy powiedział. Ja myślę, że jakby ten sposób patrzenia, teraz ten pejzaż, nie? My możemy, dajmy na to, weźmiemy sobie 4 przykłady. Mhm. Jeden przykład prostowanie kolana z gumą Theraband. Mhm. Drugie, chodzi mi wybiórczo prostowniki kolana, okay? Okay, bo dobra, to ćwiczenia dobra. Będą zgoła inne, bo jedne izolowane, drugie globalne, ale chodzi mi o samą wielkość obciążeń dla prostowników kolana. Guma Theraband o określonym kolorze, może niekoniecznie szary i złoty, ale jakaś taka, te co częściej są u nas w gabinetach. Drugie, przysiad z własną masą ciała. I dajmy jeszcze przysiad z obciążeniem zewnętrznym i dajmy sobie wyskok, skakanie, tak? Counter movement jump. Nie? I teraz u każdego pacjenta...
Czyli counter movement jump, czyli wyskok z zamachem, z wymachem jakby.
Ręce, tak, znaczy ręce, to jest jeszcze inna rzecz. To chodzi, counter movement jump to jest stoisz w miejscu, i generalnie ręce masz na biodrach.
A, okej, okay, dobra.
I robisz zamach, counter movement, czyli schodzisz w dół i wychodzisz.
Okej, okay, czyli bez rąk.
Tak, bo drugą formą jest squat jump, w którym zostajesz przez jakiś czas w takim przysiadzie i bez formy zamachowej wychodzisz eksplozywnie w górę.
Tak. Czyli counter movement chodzi właśnie o tą fazę obniżenia przed samym wyskokiem.
Załadowania.
Tak. No, ale tylko tłumaczę bardziej.
Dokładnie tak. Ale chodzi mi o po prostu skok z miejsca.
Tak? Dokładnie.
Najzwyklejszy skok z miejsca. I teraz dla każdego pacjenta oczywiście one się charakteryzują innymi obciążeniami. Tak? Innymi obciążeniami idącymi na prostowni. Teraz, które jest dla kogo przeciążeniowe, a które nie? No to jest zależne od wielu czynników, w tym przede wszystkim tak naprawdę, co ta osoba robiła w przeszłości. Mhm. Czy to jest poszukiwanie progu, nie? Tolerability.
Tak jest.
Będą osoby, dla których prostowanie, znaczy dla większości osób prostowanie z Therabandem nie będzie specjalnym wyzwaniem. I teraz co istotne, to trzeba podkreślić, jakby, bo ty o tym nauczasz, ja o tym nauczam, że dla wielu osób ten Theraband będzie za mały, żeby wychwiać tą osobę do pozytywnej zmiany.
Tak jest.
To jest po prostu za mało. To jest po prostu ruch, zrobisz wytrzymałość.
300 powtórzeń.
Ale to robisz wytrzymałość. No, super.
No jeżeli tak, nam, pod kątem siły tak. Jeżeli ale strukturalnie nam, już może coś by się nawet zadziało. Ale dobra.
Przez tą ilość.
Tak. Ale obojętnie.
I tak i nie. To zależy w czym. W mięśniach tak?
Tak.
W ścięgnach nie bardzo. I to jest problem jakby tych elementów w tkance łącznej zorganizowanej, jakby tak? Szczególnie włóknistych, bo w chrząstce to też jest inaczej. Tam też jest cykliczność, a niekoniecznie ta wielkość.
Tak.
No i teraz mamy przysiad zwykły, tak? Są osoby, dla których pacjenci, oni mogą być nawet w bólu, ale dla których ten przysiad to będzie za mało, żeby znowu wychwiać w pozytywną stronę, tak? Czyli oni się nie przeciążą tym przysiadem.
No.
Będą osoby, które mają problem jakiś konkretny, chorobę, są pourazowe, mają ból, dla których przysiad z obciążeniem
też jest
określonym będzie już w tym momencie za mało. Tak? I to jest ta krzywa progresji, regresji, na której trzeba znaleźć, gdzie ja, co chcę osiągnąć.
Tak.
To jest numer jeden, trzeba sobie zadawać to pytanie, co chcę osiągnąć i gdzie ja mam być na tej krzywej. I to trzeba tłumaczyć pacjentom, że obciążenie samo w sobie jest pozytywnym elementem, tylko pytanie, ile go damy.
Tak jest.
Po
ile,
prostu.
Gdzie i kiedy.
Tak.
W sumie. Pytanie jest pewnie jeszcze więcej tak naprawdę.
O, a to jest fajne.
Tak. To jest fajne. To jest ta najtrudniejsza może też część tak naprawdę, bo tak jak mówię, w sumie ćwiczenie, jakie wybierzemy, jest trochę obojętne, bo możemy wziąć ten przysiad nawet, zwykły.
Tak.
I możemy go na tyle różnych sposobów zmodyfikować,
niekończące
że...
się.
Tak, dokładnie, że on po prostu albo będzie banalnie prosty, albo nagle będzie tak trudny, że ledwo kto go zrobi, nie?
Tak, i pacjenta wypchniemy po prostu z jego threshold, z jego progu, w określonej cesze motorycznej, bądź kontroli motorycznej. Pytanie, na czym nam zależy.
Dokładnie. I to już jest kolejny szeroki temat.
Och, tak.
Dobra. Kończymy na dzisiaj.
Super.
Wystarczy.
Bardzo dziękuję.
Na dzisiaj wystarczy. Będziemy kontynuować. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jeszcze oprócz tego, tak, odsyłam do twojego podcastu nowego, który właśnie się zaczął ukazywać. To jest?
Krytycznie o fizjoterapii.
Krytycznie o fizjoterapii. Na pewno na Spotify dostępne.
Na pewno, na razie Spotify. Okay. Tam walczę, wiesz, ja to nie jestem takim geekiem, ale walczę, poproszono mnie, żeby było jeszcze na chyba Apple.
Tak, tak.
Na Google wrzuciłem, ale on chyba musi mnie szczytać i to tam potrwa parę dni, że tak, tam musi go rozpoznać. Na Apple spróbuję.
No wszystko jest do ogarnięcia.
I na Anchor FM po prostu.
Okay. No tak, jako
jest dostępny. Czyli jak ktoś z Spotify'a nie korzysta, to na Anchor po prostu przez przeglądarkę.
Tak jest. Więc Karola możecie znaleźć na Facebooku po prostu jako ciebie.
Si.
Tak, albo tak. MyLab ewentualnie. Tak. Jako, ale to chyba i w sumie więcej ludzi obserwujecie jako człowieka bardziej.
Sam nawet nie wiem, nie sprawdzałem. No,
dobra, więc MyLab jeszcze też jest i na Instagramie tak samo. Karol Szapel.
Tak jest.
I MyLab tak samo.
Też.
Także poszukujcie, bo teraz będzie właśnie coraz więcej fajnych podcastów od Karola, także polecam osobiście.
Mam nadzieję, że coraz fajniejszy.
No na pewno będą coraz fajniejsze. Ja jestem przekonany.
Trudny przebieg, słuchaj, trudne początki.
No, ja wiem, no
też podcastera.
Tak jest, początki są trudne, ale później jest już tylko łatwiej. Nie, okay. Wcale nie jest, jest później coraz trudniej. Różnie jest, dobra, nieważne. Mnie możecie znaleźć jako Fizjokulturę na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze, na TikToku, ostatnio też Fizjokultura 1. Tak, 1. No, niestety ktoś mi zajął już Fizjokulturę. Przegrałem. Za późno założyłem TikToka na to.
Okej.
Więc tam mnie znajdziecie. Pamiętajcie, że możecie też napisać do mnie na kontakt@fizjokultura.pl, a do Karola pewnie gdzieś na social mediach też, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości i chcecie się coś dowiedzieć, co on jeszcze ciekawego robi, albo co jeszcze ciekawego możecie znaleźć, to szukajcie go po prostu w social mediach.
Bardzo dziękuję.
Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dzięki bardzo, Karol. I do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.